niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy w to sobotnie przedpołudnie, a dla niektórych poranek. Sobota to taki czas, kiedy możemy trochę dłużej pospać. Tym, którzy wstają, życzymy dobrego, błogosławionego czasu, dobrego poranka. Tym, którzy już w pracy, którzy już może od dawna na nogach, to sił wytrwałości i Bożych potrzebnych łask na to wszystko, co przed nami. A na naszej antenie zapraszam na czas katechezy. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego i chcemy zgłębiać kolejne prawdy w nim zawarte, a następnie przekładać je na prozę dnia codziennego. W tym wszystkim niech będzie przewodnikiem nam Duch Święty. Prośmy o jego potrzebne owoce, dary, o potrzebne dla nas łaski i siłę.
Serce, aby czuło.
Duchu Święty, Duchu Miłości, źródło życia, prosimy Cię, udziel nam swoich darów potrzebnych do budowania naszej wspólnoty miłości. Prowadź nas zwycięsko przez trudy codzienności. W chwilach zagrożeń naszej miłości kieruj nasze myśli ku Bogu w Trójcy Jedynemu, abyśmy potrafili Jemu zaufać i Jemu powierzyć wszystkie niepokoje. Spraw, aby naszej miłości nie zabrakło wyrozumiałości, przebaczenia, męstwa. Prosimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. To nieprzypadkowa modlitwa na rozpoczęcie naszej dzisiejszej katechezy. Modlitwa do Ducha Świętego, która wkomponowana jest w nasz temat, którym jest małżeństwo. Spójrzmy, gdzie my jesteśmy w ogóle, jeśli chodzi o katechizm Kościoła katolickiego, część druga, celebracja misterium chrześcijańskiego, dział drugi, 7 sakramentów Kościoła, tak, rozdział 3, sakramenty w służbie komunii, artykuł 7, sakrament małżeństwa. Rozpoczynamy katechezy poświęcone właśnie tej tematyce. Dzisiaj punkty od 1601 do 1605. Bardzo serdecznie zapraszam do współtworzenia również naszego spotkania. Małżeństwo. O nim chcemy mówić. Instytucja małżeństwa, także wynikające z niej instytucje. Instytucja rodziny jest najbardziej podstawową instytucją, jest najbardziej niezastąpioną podstawą szczęścia ze wszystkich. I co więcej, jest to rzeczywistość, która dotyczy wszystkich społeczeństw. Małżeństwo jest fundamentem dla wszelkiego rodzaju relacji. Zatem dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego naturalnego i chrześcijańskiego nadnaturalnego łączy się ściśle z pomyślaną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 1603. Gdyby trzeba było się wykazać jakąś jedną przyczynę dla wytłumaczenia współczesnych zapaści, zarówno w sferze religijnej, jak i w tej sferze świeckiej, to byłyby nią słabość małżeństwa i rodziny. We współczesnej, tak nazwijmy, kulturze śmierci, jedynie kontrkulturowe małżeństwo ma szansę przetrwać. Bowiem przesłanie docierające do nas ze współczesnej kultury, współczesnej psychologii jest przesłaniem głęboko niszczącym dla małżeństwa. Jest nim tak zwana dobra nowina o tym, że szczęście, moje własne ja, ma pierwszeństwo wobec szczęścia mojego współmałżonka, mojego małżeństwa, rodziny, czy szczęścia moich dzieci. Jest to taka współczesna ewangelia o godnym szacunku egoizmie. Nic nie jest dalsze od Ewangelii Chrystusowej, w której sposobem ocalenia swojego własnego życia jest jego utrata, rezygnacja z niego. O tym mówi Ewangelia Chrystusowa. Chrześcijanie są wezwani do tego, by być kontrkulturowymi, zwłaszcza w odniesieniu do małżeństwa, w odniesieniu do rodziny. Od początku istnienia Kościoła, jego zalążkiem często byli ci, którzy z całym swoim domem stawali się ludźmi wierzącymi. Gdy nawracali się, pragnęli, by także cały ich dom był zbawiony. Rodziny te, przyjmując wiarę, były oazami życia chrześcijańskiego w niewierzącym świecie. W dzisiejszym świecie, który często jest obcy, a nawet wrogi w wierze, rodziny wierzące mają ogromne znaczenie. O tym mówi katechizm Kościoła katolickiego. Małżeństwo nie miałoby dziś szans przetrwać, gdyby nie Bóg. Nie uniknie się napięcia wokół pytania, kto tu rządzi. Jeśli nie jest jasne, że tu rządzi sam Bóg, instrumenty w orkiestrze mogą grać w harmonii kiedy? tylko i wyłącznie wtedy, gdy są posłuszne batucie tego samego dyrygenta. Pytanie, po co mieszać w to wszystko Pana Boga? Postawienie takiego pytania odnośnie małżeństwa jest podobne do pytania o to, po co mieszać Homera do Odysei. Odwołując się do określenia zawartego w klasycznym dziele arcybiskupa Fultona Sheena, możemy mówić o małżeństwie we troje. Bóg jest bowiem autorem i twórcą związku małżeńskiego, a zatem także stwórcą życia kobiety i mężczyzny oraz życia ich dzieci. Małżonkowie jedynie przekazują życie dane przez Boga. Kreacja, czyli stwarzanie życia jest dziełem Boga. Małżonkowie uczestniczą w tym dziele poprzez dar prokreacji. Współżycie seksualne jest tajemnicą, ponieważ przez nie mamy udział w stwórczej mocy Boga. Dlatego właśnie współżycie w sposób naturalny łączy się z religią. Moi drodzy, spójrzmy na takie radykalne, różne wizje małżeństwa. Bo jakże one są dzisiaj obecne w dzisiejszej kulturze, społeczeństwie. Istnieją dwie takie radykalne, przeciwstawne wizje małżeństwa. Religijna oraz niereligijna. Istnieje co najmniej cztery fundamentalne różnice pomiędzy nimi. Kościół opiera wszystkie swoje prawa i nauczanie odnośnie małżeństwa na podstawowym fakcie, iż głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona jest i wyposażona w prawa przez Stwórcę. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Czytamy w konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II w 48 punkcie. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa i to jest fundamentalne. To jest w ogóle punkt wyjścia do jakiegokolwiek dalszego rozważania. Bóg jest twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest zatem wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, jak tego by chcieli niektórzy. Chociaż w ciągu wieków ulegało licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchownych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych zasadach, czytamy w punkcie 1603 katechizmu. Religijna wizja małżeństwa opiera się na przekonaniu, iż małżeństwo jest obiektywną rzeczywistością, którą człowiek raczej odkrywa niż wymyśla. Małżeństwo jest czymś realnym, jest czymś wielkim, czymś, co odkrywamy i małżonkowie, którzy mają 50 lat małżeństwa, 60 lat małżeństwa, 40, 30, mogą o tym poświadczyć, że jest to nieustanny proces odkrywania, zafascynowania drugim człowiekiem przez Pana Boga. To jest niezmiernie ważne. Małżeństwo posiada niezmienną istotę, czyli naturę, a także wpisane w siebie prawo naturalne. Ludzkie postawy wobec małżeństwa podlegają osądowi tego prawa, a nie odwrotnie. Spójrzmy dalej. Ta niereligijna wizja małżeństwa, która stała się popularna we współczesnej, zlaicyzowanej kulturze zachodniej, opiera się na przekonaniu, iż małżeństwo jest czymś wymyślonym przez człowieka. I dlatego może być takie, jakie tylko człowiek zapragnie. I tutaj rodzi się cała plejada różnego rodzaju nieporozumień. Możemy je zmieniać, tak mówi człowiek. Małżeństwo dostosowuje się do nas, nie zaś my do niego w ujęciu współczesnej kultury. Dlatego właśnie niereligijni ludzie mogą mówić o tak zwanych otwartych małżeństwach, co stanowi eufemizm na określenie cudzołóstwa po prostu. Trzeba to jasno wypowiedzieć, określić. Dalej, dlatego też właśnie osoby religijne mogą mówić o poligamii, poliandrii, a nawet o małżeństwach grupowych. Dzisiaj o zgrozo pojawia się również to stwierdzenie tak zwanych, nie ma czegoś takiego jak małżeństwa homoseksualne czy czasowych. Jeśli tylko ktoś tak sobie zażyczy, to właśnie wówczas takie, a inne sformułowania są artykułowane. Małżeństwo dla ludzi tak myślących jest czymkolwiek. Czymkolwiek, co mogą z nim uczynić. Dla nas małżeństwo jest tym, co ustanowił sam Bóg. I to jest diametralna różnica i podstawa do dalszego w ogóle rozważania, czym jest małżeństwo. Taką drugą fundamentalną różnicą pomiędzy tą świecką a religijną wizją małżeństwa jest to, że w koncepcji religijnej współżycie seksualne i małżeństwo są definiowane w odniesieniu do człowieka, zaś w wizji świeckiej to człowiek i małżeństwo są definiowane w relacji do współżycia seksualnego. Religia definiuje współżycie w relacji do małżeństwa, małżeństwo w relacji do człowieka, człowieka zaś w relacji do Boga. Religia sprawia, że współżycie staje się czymś osobowym, materializm. Trzeba to powiedzieć bardzo jasno, depersonalizuje współżycie. Religia postrzega współżycie jako obraz tego, co boskie. Materializm widzi we współżyciu obraz tego, co zwierzęce. Dla materializmu miłość jest ludzką wymówką usprawiedliwiającą współżycie. Dla religii współżycie jest ludzkim odbiciem Bożej miłości. To kolejna zasadnicza różnica. Z chrześcijańskiego punktu widzenia współżycie jest czymś dobrym, czymś wspaniałym, ale nie jest Bogiem. Celem miłości jest zjednoczenie, ale wszystko, co materialne ze swej własnej natury, uniemożliwia jedność. No spójrzmy, kamień nie może stać się jednym z innym kamieniem bez utraty własnej tożsamości. Przedmiotami materialnymi nie można się podzielić bez ich zniszczenia, rozerwania. Im więcej dam tobie pieniędzy, tym mniej sam ich będę miał. Z kolei to zaś, co duchowe, może być dzielone bez jakiejkolwiek utraty. Nie tracę miłości ani wiedzy, kiedy się nimi dzielę. Otóż współżycie sprawia, że nawet nasze materialne ciało może mieć udział w miłosnym zjednoczeniu, ponieważ współżycie jest blisko związane z duszą człowieka. Bóg wymyślił, dał współżycie, aby wzbogacić miłość w duszach. Podobnie jak wymyślił zmysły, aby wzbogacić wiedzę posiadaną przez nasz umysł. Nie jest to zwykłym przypadkiem, który zdarzył się w toku ewolucji. Trzecia różnica pomiędzy świecką i religijną wizją małżeństwa, ta różnica dotyczy nadziei. Świecka wizja małżeństwa prowadzi do rozpaczy. Ponieważ zgodnie z nią największa radość związana z małżeństwem pojawia się na jego początku, kiedy jesteśmy zdrowi, piękni. Później zaś stopniowo zanika, umiera wraz ze śmiercią ciała. Spójrzmy, jak ważny jest fundament, na którym budujemy nasze małżeństwo. W religijnej wizji małżeństwa największa radość przychodzi na końcu, w niebie, który jest naszym celem. Zaś tu na ziemi rośnie w miarę tego, jak dojrzewa miłość. Ciała się starzeją, obumierają, ale my nie budujemy naszego małżeństwa w oparciu tylko i wyłącznie o cielesność. To jest ta wizja świecka niejednokrotnie. W naszej wizji duch wciąż się odmładza, podczas gdy współżycie wraz z upływem lat zawsze wydaje się coraz płytsze. To tajemnica miłości staje się z wiekiem coraz głębsza. I tutaj piękne świadectwa osób, które żyją z sobą 10 lat. Że ten drugi człowiek jest tą niesamowitą tajemnicą, inspiracją, która go fascynuje. Jeszcze raz podkreślmy, jeśli jest tutaj obecny Bóg wraz z nami. Nie bez przyczyny, stając na ślubnym kobiercu, ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, w Trójcy Jedynej i wszyscy święci. Kiedy stajemy na ślubnym kobiercu, to spójrzcie, drodzy, przez znaczną część uroczystości nie jesteśmy zwróceni twarzą do siebie, jako małżonkowie, ale do Boga. Do siebie na ten czas przysięgi. Tak to jesteśmy zwróceni do Boga. To nie jest bez przyczyny. Jak wielka to symbolika. Małżonkowie zapraszają do swojego życia Pana Boga. I to z Nim wychodzą jako jedno swoją codzienność. To jest fundamentalna sprawa, która leży u zrozumienia tego, czym jest małżeństwo. Najbardziej fundamentalną różnicą między religijną i niereligijną widzą małżeństwa jest to, iż z religijnego punktu widzenia miłość małżeńska doskonali się jedynie wówczas, gdy jest zakorzeniona w Bogu. W przeciwnym razie mamy wciąż do czynienia z dwoma osobami, podczas gdy dzięki odniesieniu do Boga jest ich już nie dwie, ale trzy. Na obraz Trójcy Świętej mąż, żona i Bóg w Trójcy Jedyne. Tylko wówczas, gdy miłość jest czymś większym niż my dwoje, obie osoby ludzkie mogą zjednoczyć się w tym trzecim przez duże te w Bogu. Jak dwie rośliny jednoczą się we wspólnej glebie i wzrastają i owocują, to Duch Święty jest tym, który unosi się nad wodami cielesnej miłości, podobnie jak unosi się nad stworzonym wszechświatem i który przekształca ciebie i mnie w nas. Kiedy ty i ja nie jesteśmy zjednoczeni w samej miłości, miłości przez duże M, zawsze istnieje niebezpieczeństwo wchłonięcia jednego z nas przez drugie, bez obecności i działania prawdziwego, jedynego Boga. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo traktowania drugiej osoby albo też siebie samego, jeśli to bardzo niebezpieczne, jako Boga, czyli jako źródło wszelkiej radości, wszelkiej nadziei, wszelkiego szczęścia, a również pewnego rodzaju spełnienia moich pragnień. Czyli patrzmy, egoizm czystej postaci. I to jakże zagraża właśnie tej świeckiej wizji małżeństwa. Spójrzmy tak przynajmniej punktowo na historię małżeństwa, które ma zgodnie z Bożym planem swoją historię. A historia to opowieść, której Bóg jest autorem. Historia małżeństwa ma swój początek w wiekuistej istocie Boga samego, ponieważ ustanowiona przez Boga instytucja małżeństwa wyraża swego Stwórcę. Bóg zaś jest wspólnotą wzajemnej, samoofiarującej się miłości, która wiąże z sobą trzy osoby Trójcy Świętej. Jakże to wzór niedościgły do naśladowania dla małżonków. Coraz bardziej zesparać się z sobą, coraz bardziej poznawać siebie, coraz bardziej uświęcać siebie nawzajem. To ten cel małżeństwa. Prokreacja to jeden z, ale ten pierwszy, podstawowy, to wzajemne uświęcenie siebie małżonków. Czytamy w kodeksie prawa kanonicznego. Wzajemne uświęcanie siebie. I warto w tym momencie, w tym punkcie zadać sobie pytanie, drodzy małżonkowie, w jaki sposób pomagasz żonie, trójmężu, mężowi, droga żoną, w uświęceniu swojego życia, waszego życia? To jest fundamentalny, podstawowy cel małżeństwa. Nie idziemy w pojedynkę do celu naszego życia, jakim jest niebo. Nie idziemy tam w pojedynkę. Idziemy w małżeństwie, w rodzinie. I czyniąc rachunek sumienia na zakończenie dnia, warto na to spojrzeć. Warto się nad tym zastanowić i pochylić, na ile ten dzień pomógł mi w tym, abym ja pomogła mojemu mężowi, małżonce, rodzinie w tym, abyśmy się uświęcili. Pismo Święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a zatem na obraz miłości. Pierwszym Bożym przykazaniem skierowanym do ludzi było przekazanie ich połączenia się przez małżeństwo, aby byli płodni i rozmnażali się, czytamy w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale 22 wersie. Jak wszystko inne w życiu ludzkim, małżeństwo znajduje się obecnie w stanie upadku, ze stanu pierwotnej niewinności oraz skażone jest grzechem. Trzeba nam żyć z tą świadomością, że nie jesteśmy idealni, że mamy swoje słabości, że mamy swoje bolączki i trzeba nam również wzrastać w rozumiałości, wrażliwości na siebie, ale też w prawdzie i wzajemnym mobilizowaniu się do tego, żeby wzrastać w tym, co piękne i dobre, żeby również w małżeństwie być dla siebie wsparciem w tym pokonywaniu naszych słabości. Moralna świadomość dotycząca małżeństwa wzrastała pod wpływem pedagogii Starego Prawa. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Chrystus objawił najgłębszy sens małżeństwa przez poszczubienie i zbawienie rodzaju ludzkiego, co dokonało się dzięki jego wcieleniu i ofierze z życia. W Nowym Prawie małżeństwo zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Do godności sakramentu. Jak to wielka łaska. Sakrament małżeństwa. O tym będziemy chcieli rozważać, mówić w naszych kolejnych katechezach, jak wielkim darem, skarbem jest sakrament małżeństwa. Dzisiaj tak bardzo niejednokrotnie niezrozumiany, często omijany, bo nie znamy jego wartości. Wreszcie całe Pismo Święte kończy się wizją godów baranka, Apokalipsa świętego Jana. Małżeństwo jest obrazem naszego ostatecznego przeznaczenia i radości niebieskiej, tego zespolenia z Bogiem na wieki, którego będziemy kontemplować, poznawać w nieskończoność. Dlaczego Pan Bóg ustanowił sakrament małżeństwa? Jest jedna odpowiedź. Ponieważ Bóg jest miłością. Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, które jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej. Do miłości. I tutaj otwiera się kolejne spektrum naszego spotkania, naszego rozważania, czym jest miłość. Dzisiaj jakże wielu nie rozumie, czym jest miłość. Wykrzywia, wykoślawia tę miłość, czyniąc z miłości egoizm. Ja. Miłość to dla niektórych ja. O zgrozo. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest miłością, ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. I wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka, czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. To dlatego małżeństwo musi być absolutne i niezniszczalne. Musi być zarówno całkowitym darem ze swego życia, jak i darem na całe życie. To niezmiernie ważne. W ludzkim życiu istnieje wiele różnych form miłości i wszystkie one w jakiś sposób odzwierciedlają samego Boga, który jest miłością, ale tylko miłość małżeńska ma ów dwojaki przywilej absolutności, niezniszczalności. Miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby, impulsy ciała, instynktu, siły zmysłów, uczuć, dążenia ducha, dążenia woli. Miłość zmierza do jedności, jak najbardziej osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było jedno serce i jedna dusza. Wymaga więc ona nierozerwalności. Wymaga wierności w całkowitym wzajemnym obdarowaniu. Małżonkowie mówią sobie nawzajem to samo, co Bóg mówi w Chrystusie do każdego z nas. Daję ci całego siebie. Daję ci całego siebie. Zgodnie z tym, co znajdujemy w Piśmie Świętym, obrazem Boga jest mężczyzna i kobieta. Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Mężczyzna jest dla kobiety, a kobieta dla mężczyzny. Mężczyzna i kobieta są komplementarni, a zatem wzajemnie się uzupełniają. Każde z nich istnieje dla drugiego, nie zaś dla samego siebie. To właśnie jest obrazem natury Bożej, trójjedynej miłości. Mężczyzna i kobieta są równi w swojej wartości, różni co do natury i komplementarni w odniesieniu i osiągnięciu wspólnego celu. Ta objawiona przez Pana Boga prawda o naturze kobiety i mężczyzny w sposób fundamentalny przeciwstawia się trzem popularnym świeckim alternatywom, które znajdujemy w naszych społeczeństwach. Szowinizmowi, który przeczy równości mężczyzny i kobiety co do ich osobowej wartości. Ideologii uniseksu, która przeczy temu, że pomiędzy kobietą a mężczyzną istnieją różnice co do natury. I wreszcie indywidualizmowi, który przeczy naturalnej komplementarności kobiety i mężczyzny. Moi drodzy, wracajmy do podstaw, wracajmy do korzeni, abyśmy mieli jasność co do prawd związanych z małżeństwem. Pismo Święte w jasny, klarowny sposób ukazuje nam prawdę małżeństwa. Czym ono jest? Jak je przeżywać? W jakim celu? Jak wielkim bogactwem ono jest? W dzisiejszej dobie pewnego rodzaju zamieszania, pewnego rodzaju wykrzywienia, wykoślewienia rzeczywistości małżeństwa, pomniejszenia tego wielkiego daru, skarbu, jakim jest sakrament małżeństwa, wracajmy do podstaw, do Pisma Świętego, do katechizmu Kościoła katolickiego, aby żyć w prawdzie. W prawdzie tym, czym jest małżeństwo. Abyśmy sami mieli świadomość, jak wielkim skarbem jest małżeństwo. Abyśmy potrafili również autentycznie żyć tym skarbem i świadczyć o tym skarbie. I podsumowując, kończąc ten czas pierwszej części naszego rozważania, może taka modlitwa. Ojcze nieskończenie dobry, dziękujemy, żeś nam pozwolił siebie odnaleźć. Dziękujemy Ci za łaskę naszego porozumienia i za miłość wzbudzoną w naszych sercach. Tyś nas szykował, Panie, do tej chwili odpoczęcia. Tyś nas formował, żebyśmy rozmiłowali się w sobie i prowadziłeś za rękę, byśmy nie mogli się rozminąć. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją opatrzność, za to, że ustawicznie czuwasz nad nami przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za to rozważanie, za to zasłuchanie i zapraszam do współtworzenia naszego spotkania w temacie małżeństwa, tego, jak ono powinno być rozumiane, czym jest małżeństwo. Do tego, czym jest w naszym życiu, zapraszam do przede wszystkim może świadectwa, bo świadectwo jakże przemawia, jakże pociąga, jakże jest wymownym wzbogaceniem naszego rozważania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny. Są one następujące: 56 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 5 minut po godzinie 9. podczas katechezy na antenie Radia Maria. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, pozdrawiam księdza Dawida bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za tą piękną katechezę. Kłania się Teresa z diecezji siedleckiej. No, piękny temat i właśnie wielu małżonków po prostu może nie rozumie, właśnie tak jak ojciec mówił, że zawierając związek małżeński, zapraszając Pana Boga do swojego życia i wychodząc od ołtarza, wychodzimy we troje. Także to jest, i może sobie nie zdają to niektórzy sprawy, że ja nie mówię, że ja akurat, ale wcześniej też tak było, że właśnie jaka wielka łaska płynie właśnie z tego sakramentu, że właśnie sam Bóg bierze nas za ręce i prowadzi. I myślę, że właśnie ma każdy, że dla każdego małżeństwa, dla każdego człowieka ma Pan Bóg swój plan, tylko my po prostu musimy się dać prowadzić. To jest, mi się wydaje, taka najważniejsza sytuacja. Ja w małżeństwie też już będziemy na przyszły rok, jeżeli Pan Bóg mi pozwoli, doczekać 35 lat. Mamy 6 dzieci. A w małżeństwie różnie, ale różnie bywało, prawda? Nie było tam żadnych kłótni, broń Boże. Należymy do wspólnoty domowego kościoła jakiś czas, także to też bardzo nam pomaga w życiu, w kroczeniu. Czasami tak z mężem rozmawiamy, że żałujemy, że wcześniej żeśmy nie weszli do tej wspólnoty, ale Bogu dziękujemy za właśnie za księdza Przemka, który nas właśnie wprowadził do tego domowego kościoła i właśnie życzę tak wszystkim, po prostu wszystkim małżonkom, żeby wzajemnie się rozumieli i prosili właśnie Ducha Świętego o prowadzenie, żeby dawał to światło codziennie, na każdej chwili, w każdej, bo to jest no niesamowite, trzeba przeżyć, prawda, to wszystko, tą łaskę, żeby i mieć tę świadomość, że właśnie Pan Bóg nam daje to wszystko. Wiadomo, że każdy z nas jest człowiekiem grzesznym i to jest nasza taka natura, ale ja to też tak często już we wspólnocie i z mężem właśnie mówimy, że jednak Pan Bóg jest miłosierny i liczymy na to miłosierdzie. Nie tak, że tak może tak zuchwale, broń Boże, ale po prostu jesteśmy słabi i potrafimy się przyznać do swoich błędów. I cały czas właśnie prosimy o to prowadzenie. Także bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego, błogosławionego dnia.
A jak mąż ma na imię Pani Tereso?
Wiesław.
Proszę pozdrowić Pana Wiesława.
A Bóg zapłać, pozdrowię, Bóg zapłać.
Tak, i proszę, dzieci. No, przepięknie, bardzo dziękuję Pani Tereso za to słowo, fundamentalnie ważne. Jeśli chodzi o sakrament małżeństwa, to, kiedy stajemy na ślubnym kobiercu, kiedy ślubujemy sobie, kiedy i wyruszamy w tą wędrówkę, to jest opowiedzenie się za perspektywą swojego życia. Za tym, jakie to życie będzie, na czym będziemy to życie budować. I no nie może być tak, że stając na ślubnym kobiercu, wybierając tą właśnie drogę z Panem Bogiem, a następnie idziemy tak, jakbyśmy zapomnieli o tym. To później, no niestety, ale dochodzi do takich, a nie innych rzeczywistości trudnych z Nim, obierając małżeństwo, obierając właśnie to wyruszenie w trójkę, małżonkowie i Pan Bóg. Trzeba to pielęgnować, trzeba to rozwijać nieustannie, nie pomijać, bo później dochodzi właśnie do takich, a nie innych sytuacji. Trzeba to nieustannie pielęgnować w naszym życiu. To jest punkt wyjścia absolutny. Tutaj trzeba sobie to jasno, mocno uświadomić. Przystępując do sakramentu małżeństwa, opowiadamy się za taką konkretną wizją małżeństwa, która jest jedyną wizją małżeństwa. Jedyną, która prowadzi do szczęścia, prawdziwego szczęścia. Jeśli budujemy ją na Panu Bogu, na Nim i wraz z Nim wyruszamy. I to trzeba sobie jasno uzmysłowić. Bardzo proszę, halo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam do katechezy.
Bardzo miło, jesteśmy już na antenie. Kogo witam?
Dzwonię ze Stalowej Woli, Kazimiera.
Proszę, Pani Kazimiero.
To już mogę mówić?
Tak, jak najbardziej.
Chciałam właśnie powiedzieć, że przeżyliśmy z mężem 60 lat. ale mąż już teraz zmarł, rok minęło, jak zmarł, bo by było 61. Był przedobrym człowiekiem, chciałam powiedzieć. Przedobrym człowiekiem był. Młodo żeśmy się pobrali, ale różnie było w małżeństwie, ale brakuje mi tak męża, jak nie wiem. Dwoje dzieci mamy, wnuki, prawnuki już, ale mąż już nie żyje. Przeżyliśmy wspaniałych 60 lat w małżeństwie. Chciałam to powiedzieć właśnie.
Pani Kazimiero, a gdyby pani mogła powiedzieć, co właśnie przez te 60 lat wspólnego życia z mężem, a jak mąż miał na imię?
Stanisław.
Z panem Stanisławem, świętej pamięci. Co jest fundamentem? Na czym państwo budowaliście swoje życie przez te lata wspólnego wędrowania?
Przede wszystkim modlitwa. Do kościoła na msze święte, żeśmy nie opuszczali. Potem mąż był 20 lat tym kościelnym, jak już poszedł na emeryturę. Naprawdę, naprawdę przedobry człowiek, przedobry. Wspaniałe życie, żeśmy mieli. Naprawdę. Różnie to tak było. No to różnie jak w małżeństwie. Ale mi go teraz brakuje, bardzo brakuje.
Pani Kazimiero, ale pan Stanisław tam orędzuje. Jesteśmy o tym głęboko przekonani za panią przed obliczem Pana Boga i wyprasza dla pani wszelkie potrzebne łaski i dla
mój
dzieci.
Boże, tak mówi nasz proboszcz. Niech pani się nie ma, tylko się modli do niego, bo on tam już jest, mówi w niebie, bo był przedobrym człowiekiem.
I tak, ale to tak to... służył przez 20 lat tak bliską prawda, podczas mszy świętej w kościele, także tutaj to też wielka sprawa. Pani Kazimiero, Bogu niech będą dzięki za te 60 lat wspólnego życia, za wasze świadectwo życia i to, co pani pomówi również, i to także podkreśliła pani Teresa. Różnie było, no nie jesteśmy aniołami. Nie jesteśmy, ale spójrzmy, to jest wielka sztuka, wielka łaska, że pomimo tego, że jest różnie, to my wspólnie pokonujemy to, co czasem właśnie nas różni, co nas czasem gdzieś podzieli, bo no, do doskonałości dążymy. Jesteśmy no, z pewnego rodzaju takimi czy innymi słabościami, ułomnościami. Poznając siebie też potrafimy jakoś tutaj tak czasem z przymrużeniem oka, z uśmiechem popatrzeć na taką czy inną właśnie słabość, wadę drugiego i czasem przez uśmiech to chyba najlepsza droga do tego, żeby tutaj nie poranić siebie. Ale to wielka sprawa, że my w małżeństwie staramy się pokonywać te trudności. A dzisiaj niestety wielu ludzi idzie na skróty. Pojawia się trudność, to uciekamy, to się rozchodzimy, to koniec, to nie będziemy razem. Dramat rodzi kolejny, jeszcze większy dramat. Trudności są po to, żeby je wspólnie pokonywać. I spójrzcie, drodzy, wy to najlepiej potraficie o tym zaświadczyć. 60 lat małżeństwa, 35 lat małżeństwa. Różnie było, ale każda trudność, którą przeszliście, którą pokonaliście, jak ona was scementowała, jak ona was ubogaciła, jak ona pomogła wam poznać siebie nawzajem i przybliżyć, jeśli przeżywamy te trudności z Panem Bogiem. Nie ja sam. Jeśli ja sam, to będzie dramat. Z Tobą, Boże, chcemy z Tobą to pokonać. I to jest punkt wyjścia. Bardzo proszę, halo. Halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Janina z Bornego Sulinowa.
Witam, Pani Janino, proszę.
Tak mi serce boli, bo jestem dopiero rok po, jak mąż mi zmarł, był wspaniałym człowiekiem. Brakuje mi jego dotyku, nawet tych nerwów. Jest to coś, przeżyłam z nim 37 lat. Jest coś to wspaniałego. Brakuje, niech każdy docenia to, co ma. Bo serce jednak boli. Patrzę, nie wiem, jak to powiedzieć. To jest mąż, to jest, jednak to jest rodzina. Mamy dzieci. Było, minęło, ale te... Jest żal w sercu i patrzę ciągle na jego zdjęcie, jest przystojny. Wiem, że jest w niebie, myślę. I patrzę z góry tam, również na mnie. Dziękuję.
Dziękuję, Pani Anio. A jak mąż miał na imię?
Lech.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. I Pani Janios, proszę spojrzeć, ta miłość mocniejsza niż śmierć. To jest wspaniałe, to jest niesamowite, jak wielką potęgą jest miłość, która pomaga nam pokonywać te nasze codzienne trudności właśnie w miłości do siebie nawzajem, miłości zakorzenionej w tej miłości przez duże M, jaką jest Bóg, źródło miłości. I ta miłość potrafi również pokonać tą rozłąkę, jaką jest śmierć. To poczucie bliskości, wsparcia. Coś niesamowitego i to, co Pani też wyraża, Pani również także, Pani Kazimiera, ta tęsknota. Właśnie. Tęskni się za tym, kogo się kocha. Halo, bardzo proszę.
Radio Maria.
Radio Maria, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym powiedzieć, przeżyliśmy z mężem
a jak pani ma na imię? Czy możemy poznać pani imię?
Bernadeta z lubelskiego województwa.
Proszę.
Przeżyliśmy 56 lat z mężem. Już będzie 2 lata, gdy odeszedł do pana. Wychowaliśmy 5 dzieci. Ale tak zostało jeszcze dużo do powiedzenia, do rozmowy, że brakuje tego męża mi, bo 2 lata będzie w październiku, 21 października. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Jak to nie dzieci, bo dzieci są też w małżeństwie, wszystko jest w porządku i wychowane są dobrze, ale po Bogu drugim człowiekiem po Bogu to jest mąż albo żona. Tego się nie da opisać, tego się nie da, to się tylko wtedy zabraknie tego, gdy jednego zabraknie z małżonków. To wtedy się odczuwa. Wtedy się odczuwa, wtedy się pragnie. Mąż miał na imię Kazimierz, był dobrym człowiekiem. Wspólnie razem pokonywaliśmy, bo to były trudne czasy. To trudne czasy tej komuny i wszystkiego. Ale Bogu niech będą dzięki. I brakuje dzisiaj, mam dobre dzieci, jestem u córki. Bo myśmy przez 20 parę lat byli tylko sami, bo dzieci sobie układały swoje gniazda i odchodziły. A teraz jestem u córki, jest mi bardzo dobrze, mam wnuki i nawet mam już i prawnuki. Ale tak brak tego najbliższego człowieka. I mówię każdym małżeństwom młodym, że po Bogu to druga osoba jest mąż albo żona. Małżeństwo jest wspaniałym takim życiem. To nie jest pojedynkę. Może i kapłaństwo, może i zakon, to tak samo co śluby. Ale co do małżeństwa, to tego nikt tego nie rozumie, kto nie przeżył. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Proszę o modlitwę za mojego męża. Szczęść
Boże. Za pana Kazimierza. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Pani Bernadetto, Bóg zapłać za te słowa, doświadczenia płynące z tylu lat życia z małżonkiem. I jakże to słowa wymowne. Spójrzcie, drodzy, chociażby 3 ostatnie telefony pani Kazimiery, pani Janiny, pani Bernadetty. To telefony, które mówią o właśnie, o odejściu tej bliskiej osoby. Pani Bernadetta tutaj świetnie zauważyła, że podkreślając, jak ważną osobą w życiu jest mąż, żona, jak ważną to inwestycja właśnie w tą relację procentuje takim zdaniem, że po Panu Bogu ten człowiek jest dla mnie najważniejszy. Czy mogę tak powiedzieć, drodzy małżonkowie, czy możecie tak powiedzieć o swojej żonie, swoim mężu, że po Bogu to właśnie on, ona jest dla mnie najważniejsza, najważniejszy. Bo właśnie tak pani Bernadetta powiedziała, dzieci wyfruną z tego gniazda rodzinnego, domowego, prawda, domu rodzinnego niejednokrotnie. No i tak, i zostajemy z sobą nawzajem, razem. budujmy tak tą relację, abyśmy mogli, tak jak pani Bernadetta, powiedzieć, że ta druga osoba jest dla mnie najważniejsza po Panu Bogu. I kolejna sprawa. Tyle chciałoby się jeszcze powiedzieć. Ale już nie ma takiej możliwości, już ta osoba odeszła. To również niesamowite takie docenienie tego daru drugiego człowieka w małżeństwie. Daru, który chcemy realizować, chcemy doceniać jeszcze za życia, abyśmy właśnie tu i teraz sobie czasem tak obijając się o taką naszą codzienną rutynę, którą padamy, a rutyna wiemy, że sprawia, że stajemy się troszeczkę jak kamienie, tak się troszkę obijamy o siebie, troszkę się tak rysujemy, trochę rutyna sprawia, że mniej w nas tej delikatności, wrażliwości na siebie nawzajem, to może tak inspirowani tymi telefonami pani Bernadette, pani Aniny, pani Kazimiery, zwróćmy na to uwagę, aby może właśnie tu i teraz okazywać sobie tą czułość, tą delikatność, tą wrażliwość i wypleniać tą rutynę, a bardziej inwestować właśnie w to bycie dla siebie. Takie nawet drobne gesty życzliwości i gesty spotkania z drugim człowiekiem, bo przyjdzie ten czas, kiedy chciałoby się tyle jeszcze powiedzieć, a pozostanie puste krzesło. I wtedy człowiek tak trochę uprzytamnia sobie, jakim skarbem był ten drugi człowiek dla mnie, choć różnie było, ale jakim skarbem. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z kolei, Maria z Rzeszowa, żyję na szczęście jeszcze z moim mężem. 45 lat i chciałam właśnie powiedzieć, że jeżeli się zaczyna od Pana Boga i naprawdę zaczyna się małżeństwo w czystej miłości i jest się świadomym, przed kim się ślubuje, to Pan Bóg po prostu błogosławi, jeżeli małżeństwo oparte jest na Panu Bogu, naprawdę, to nawet nie ma jakichś kłótni, bo człowiek stara się rozwiązywać przyjaźnie jakieś tam konflikty, nieporozumienia. Jeżeli jest wspólny, a wszystkim powtarzam, wspólny wieczorny pacierz. Wspólny wieczorny pacierz daje to, że człowiek łączy się nie tylko ciałem, ale duchem. I wtedy jest zupełnie inaczej. Jest to wszystko... Całe życie potem jest jedną modlitwą i człowiek się całe życie pogłębia. I nie było niedzieli, żebyśmy nie byli na mszy świętej. Nie było nawet w pandemii. Potem teraz codziennie chodzimy już do kościoła, bo już jesteśmy starsi dzieci, mam czwórkę dzieci odchowanych. Cały czas, jeżeli jest modlitwa i Pan Bóg. I kiedyś ksiądz mi tak na spowiedzi doradził, żeby nigdy nie mówić żadnych złośliwości, żadnych szpileczek. My kobiety lubimy tak zwrócić uwagę mężowi, ale żeby on to lepiej zrozumiał, to jeszcze mu tam, jeszcze coś tam powiedzieć, jakieś słówko. Słówko, które kuje. I potem są bliźni. Dlatego jak mi tylko o tym uświadomiono, to staram się już nigdy nie mówić dokuczliwie. To jest bardzo ważne. Fakt, że mam męża cudownego i bardzo dobrego. I Bogu za niego dziękuję. I o niego się też modliła, matka mnie uczyła. Módl się o dobrego męża. To jest druga rzecz, którą bym chciała przekazać. I trzecia, która mi umknęła. Może nie była aż taka ważna, ale w każdym razie oparcie na wspólnej modlitwie jest najważniejsze. I wtedy dzieci są też w modlitwie wychowane. I po prostu, i Pan Bóg błogosławi, naprawdę nie ma tego, żeby było nudno. Nie, jest coraz większe poznanie, coraz większa miłość. I naprawdę jestem w nim zakochana, tak jak... Nie, wtedy byłam zakochana, teraz go kocham. Także życzę wszystkim wspaniałych miłości i tylko jak jest miłość oparta na Bogu, który jest źródłem miłości, wtedy może to przetrwać. I to wszystko. Chciałem się podzielić.
Pani Mario, jeszcze tylko jednej sprawy nam brakuje.
Tak.
Tak pani pięknie mówi o mężu. A jak ma na imię?
Roman.
Roman, 45 lat.
46 leci.
To. 6 już leci, no proszę.
Naprawdę, naprawdę można się kochać. Mi się wydaje, że młodzież... No po prostu, jak się zaczyna małżeństwo bez ślubu, a potem się dopiero bierze ślub, to się narobi tyle błędów, już tak zły duch wchodzi w tę miłość tych dwojga, że to nie jest już czysta miłość. I wydaje mi się, że dlatego też tak trudno teraz dochować wierności. Po prostu jak ktoś jest zakochany, tam nie myśli o jakiejkolwiek zdradzie, o czymkolwiek takim. I naprawdę... Naprawdę jest się z Panem Bogiem i naprawdę jest wspaniale. I jeszcze wiem, co chciałam powiedzieć, że też na rekolektach kiedyś ksiądz na takiej nauce stanowej powiedział, że kobieta może zbudować dom, że to od kobiety nastrój w domu zależy. I może albo zrobić przedsionek nieba, albo czyśćca, albo piekła. Ja sobie to też zapamiętałam, żeby zrobić w moim domu przedsionek nieba. Jak to mi się udało, no to, ale w każdym razie starałam się i dzieci są chyba zadowolone. Już dorosłe oczywiście, już poza domem, ale właśnie jest ta przyjaźń między nami cały czas.
Pani Mario, tak wsłuchując się w pani wypowiedź, w ten entuzjazm i radość i autentyzm, który od pani emanuje, to również domniemamy, że to przedsionek nieba.
I bardzo bym tego chciała. Dziękuję.
Dziękuję również. Proszę pozdrowić całą rodzinę i małżonka.
Dziękuję bardzo. Pozdrowię go. Koniecznie.
To z Panem Bogiem, pani Maria, która tutaj, proszę, wspomniała nam o takich trzech sprawach. O tej szpilce, która właśnie jednokrotnie gdzieś tam jest takim słowem raniącym, słowem, które no niestety rysuje taką naszą wzajemną relację. Unikajmy takich szpileczek, takich podtekstów, takich niejasności, bo to jest bardzo niezdrowe. Tutaj piękna wskazówka pani Marii. Kolejna sprawa, modlitwa. Modlitwa o dobrą żonę, dobrego męża, ale następnie również modlitwa wzajemna za siebie nawzajem, za to wierne trwanie, wierne realizowanie przysięgi małżeńskiej. Przysięgi, którą też z serca, drodzy, życzę, abyście nie tylko raz wypowiadali: ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską na ślubnym kobiercu, ale żeby tę przysięgę, te słowa, które przecież są jednymi z ważniejszych słów, które wypowiadacie w swoim życiu, aby te słowa no, jak najczęściej wypowiadać, przypominać sobie i żyć tymi słowami, słowami tej przysięgi. To niezmiernie również ważne. I tutaj pani Maria także wspomniała o tym tworzeniu właśnie przeciąga nieba, czyśćca albo piekła poprzez relacje, poprzez odniesienie, poprzez wspólne budowanie swojego życia. Warto również na to zwrócić uwagę. To zadanie z pewnością obojga i męża, i żony. Jaki ten przyciąg tutaj na ziemi wybudują, stworzą. I to, co na końcu gdzieś także wybrzmiało. Nie jest nudno. Nie jest nudno. Jest wręcz przeciwnie. Jest jakże ciekawie, jakże pięknie. Bóg zapłać się pani Mario, na wszystkim za współtworzenie tego czasu, za to spotkanie, za doświadczenie o tym pięknie sakramentu małżeństwa. I zapraszam na kolejne katechezy w ramach naszych spotkań.